kiedy był zamyślony, on gdzieś przebywał w innym świecie, w chmurach. Trzeba było go nieustannie sprowadzać na ziemię. On by tak chciał być tak macho takim manem. Żagle, gry sportowe. A to w ogóle nie był tego typu człowiekiem, który potrafi te rzeczy robić dobrze.
Teraz są ciekawe do pokazania. To jest w ogóle taka księga pamiątkowa, którą po śmierci Shmunesa w New York Blood Center stworzono. Zbiór po prostu wycinków z prasy amerykańskiej, tam się zdarzają też jakieś obcojęzyczne, różne rosyjskie gazety i tak dalej, ale też transkrypcje programów radiowych, gdzie o tych badaniach Shmunesa mówiono i chyba też są telewizyjne, takie transkrypcje po prostu jakichś wzmianek z wiadomości. Więc to też ta książka, no nie wiem nawet ilu tu może być stron, taka jak ryza papieru, więc też pokazuje skalę zainteresowania tymi badaniami, że to rzeczywiście był bardzo duży sukces, wielka sprawa, która była bardzo komentowana.
Panie doktorze, ostatnie wyniki pana badań opublikowane w New England Journal of Medicine wywołały olbrzymi oddźwięk nie tylko w świecie medycznym i naukowym, ale i wśród laików. Prasa popularna w Stanach i na całym świecie pisze na ten temat, ogłasza wywiady z panem. Czy mógłby pan powiedzieć, na czym polega ten olbrzymi skok naprzód w walce z wirusowym zapaleniem wątroby?
Wirusowe zapalenie wątroby jest w chwili obecnej jedną z najbardziej rozpowszechnionych chorób zakaźnych. Co najmniej 100 tysięcy ludzi choruje na wirusowe zapalenie wątroby rocznie w Stanach Zjednoczonych. Dotychczas zwalczanie tej tak szeroko rozpowszechnionej choroby było bardzo trudne, ale raczej niemożliwe.
Głos profesora Wolfa Shmunesa mogli usłyszeć w 1980 roku słuchacze Radia Wolna Europa. Był wówczas daleko od Polski i Lublina, w którym spędził blisko 10 lat. Na stronie internetowej Instytutu Medycyny Wsi wśród wielu byłych pracowników jest i jego nazwisko oraz daty zatrudnienia. Pracował też w ówczesnej Akademii Medycznej i w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Tak, słucham.
Ja się dodzwoniłam do pana doktora...
We własnej osobie, tak słucham.
Włodzimierza Matysiaka, super. Poszukuję informacji o Wolfie Shmunesie. To był taki epidemiolog.
Ale pani odpaliła Pershinga.
Rzecznik Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Tak, czy aby na pewno to jest właściwe nazwisko?
Wolf Shmunes.
Pierwszy raz słyszę o nim.
Wolf Shmunes.
Ale pierwszy słyszę.
Życie Wolfa Shmunesa skupione było nad badaniami wirusowego zapalenia wątroby typu B. Na przełomie lat 70. i 80. jego nazwisko znalazło się na liście kandydatów do Nagrody Nobla. Piotr Nazaruk z ośrodka Brama Grodzka Teatr NN spędził wiele czasu poszukując informacji na temat tego naukowca, pisząc obszerny artykuł.
Jesteśmy na czwartku. Gdzieś tutaj od początku lat 60. mieszkał Shmunes z rodziną i w sumie trudno powiedzieć, gdzie dokładnie, bo w dokumentach, które przeglądałem na jego temat z tego okresu, tu pojawia się Unicka blok 4. Być może był to któryś z tych bloków, który ma adres Unicka, ale może któryś już z tych. One mają adresy czwartek, Unicka jest tutaj obok, więc być może te adresy funkcjonowały od Unickiej, nie było jeszcze wytoczonych tych ulic dobrze, natomiast no to był to właśnie niski bloczek na czwartku. Ja podejrzewałem, tak próbowałem to lokalizować, wychodził mi ten blok, czwartek 25. Natomiast nie mogę ze stuprocentową pewnością powiedzieć.
Czy wiemy, jaki jest numer mieszkania? Znaczy, jaki był?
Niestety nie. W każdym razie oni mieszkali na pierwszym piętrze. On piastował w ogóle dosyć już wysokie pozycje w tych instytucjach zdrowia publicznego. Natomiast no, mieszkał jak większość Polaków wtedy. W dwupokojowym mieszkaniu z bloku, w małym pokoju był balkon, w dużym pokoju, nie wiem, wszystko. Prawdopodobnie tam mieszkali po prostu Shmunes z żoną. Pamiętam, że opowiadała jego córka, że w jej pokoju było co prawda biurko, ale ona tam nie miała w ogóle dostępu, bo tam wszystkie były jakieś notatki Shmunesa. jego jakieś badania, które analizował, robił. Zatem gdzieś na pierwszym piętrze tutaj do 68 roku rodzina Szmunesów mieszkała. I podobno gdzieś na podwórku jest drzewo, które Helena Szmunes zasadziła jako dziewczynka, ale które to drzewo, trudno powiedzieć.
Córka Wolfa Szmunesa, Helena, mieszka w Londynie. Przez wiele lat była dziennikarką w BBC. Mam szczęście. Okazało się, że ma przyjechać do Lublina na zaproszenie Teatru NN, by uczestniczyć w spotkaniach opowiadaczy świata. Umawiamy się w hotelu, w którym mieszka, w jej pokoju.
Mój ojciec był takim klasycznym profesorem roztargnionym jak z anegdoty. To znaczy, kiedy on, jego głowa była zajęta wymyślaniem czegoś, czy pisaniem jakiejś pracy naukowej, czy coś takiego, wszystko inne wokół niego po prostu mogło nie istnieć. I myśmy mieli psa, ratlerka, Ralfa, i ojciec sam się chyba zgłosił, że pójdzie na spacer, bo musiał wyjść z domu, okej? Chciał wyjść z domu i przewietrzyć umysł. To był wieczór, wraca do domu po jakimś czasie. I ja patrzę, jest smycz. A ja mówię, gdzie jest pies? On mówi, jaki pies? Ja mówię, na końcu tej smyczy był pies, Ralf. A to ja nie wiem, gdzie jest pies. Ojciec był tak roztrzepanym profesorem, że o nim chodziły legendy w ogóle. Wszędzie, gdziekolwiek tylko on pracował. W 59 roku, tak w maju mniej więcej, myśmy do Polski przyjechali i mój ojciec naprawdę chciał wracać w czasie tej pierwszej takiej repatriacji, zaraz po wojnie, ale po pierwsze nie mógł, bo był jeszcze formalnie skazany, jego wyrok się nie skończył, a potem jeszcze, kiedy już się ten wyrok kończył, on nawet mógł wyjechać wtedy, ale poznał moją mamę. Moja mama zaś zaszła w ciążę ze mną. Trzeba było też namówić moją mamę, żeby przyjechać do Polski. I następna okazja się przydarzyła w 58 roku. Przez jakiś czas mieszkaliśmy w jakimś takim ośrodku repatriacyjnym na ziemiach zachodnich, gdzieś tam pod Zieloną Górą. I mój ojciec się rozglądał za pracą. I pierwszą pracę, jaką mu oferowano, to był tutejszy lubelski taki profesor Józef Parnas, który mu zaproponował pracę w Instytucie Medycyny Pracy i Higieny Wsi. Myśmy przyjechali tutaj i przez pierwszy chyba miesiąc mieszkaliśmy w jakiejś kanciapie właśnie w tym instytucie, który się mieścił na czwartku wtedy. Repatrianci mieli pierwszeństwo w dostawaniu mieszkań i myśmy dostali kawalerkę na RDM-ie. Mieszkaliśmy tam chyba prawie rok, zanim oddano do użytku nowe bloki na czwartku, a ojciec w międzyczasie właśnie pracował w tym Instytucie Medycyny Pracy i Higieny Wsi. Zaczął pracować w sanepidzie, a oprócz tego miał zajęcia ze studentami w Akademii Medycznej, uczył epidemiologii wtedy tam. Także tak się zaczął Lublin nasz.
Czyli gdzieś ze swojego mieszkania tu przy Unickiej szedł do pracy. To miał niedaleko.
Już jesteśmy pewnie w połowie drogi, a idziemy pół minuty, także daleko nie miał.
To już ulica Szkolna.
To jest budynek biblioteki Uniwersytetu Medycznego, dzisiaj, a wcześniej Akademii Medycznej. On jest stosunkowo nowy. On jest dobudowany do tego budynku, który nazywał się Domem Pereca. Jeszcze zaczął być budowany przed wojną i to miała być siedziba dla żydowskiej szkoły. Tutaj miała się przenieść ta szkoła z rozsypującej się szopy. Miała być tutaj sala gimnastyczna, nowoczesny gmach szkolny. Z tym, że on nigdy nie został ukończony przed wojną. Ale jego historia powojenna jest bardzo ciekawa, bo służył już od sierpnia w zasadzie 1944 roku jako taka noclegownia dla Żydów, którzy tu wychodzili gdzieś z ukrycia, przyjeżdżali do Lublina z wyzwalanych terenów. I to w zasadzie było takie pierwsze miejsce schronienia dla bardzo wielu z nich. Tutaj już właśnie zaczyna się ten budynek ujawniać. Obecna siedziba Narodowego Funduszu Zdrowia. I Szmunes w zasadzie z rodziną byli ostatnimi chyba, którzy mieszkali w tym budynku. Bo on już pod koniec lat 50. przeszedł we własność państwa i tutaj się mieścił ten Instytut Medycyny pracy, no ale Szmunes w jakimś sensie domknął ten rozdział w historii domu Pereca jako noclegowni.
Dla tych repatriantów właśnie. A obok biblioteka.
Tak.
To niesamowite, panie Piotrze, że tu zaczynał swoją przygodę Szmunes w Lublinie, a tu znajduje się jego praca habilitacyjna.
I... jedna chyba w ogóle z nielicznych pamiątek takich namacalnych po Szmunesie w Lublinie.
To co, wchodzimy do biblioteki?
A wszystko zaczęło się od naszej pracowni historii mówionej. Została nagrana córka Szmunesa. Nasz kolega Tomek Czajkowski był w Londynie i zrobił po prostu relację mówioną z Heleną Szmunes w ramach programu poszukiwania ludzi, którzy coś z Lublinem mieli wspólnego, mieszkali tutaj i byli w stanie coś opowiedzieć, więc to była relacja o jej życiu, trochę o Lublinie, ale też między innymi ona tam wspominała o ojcu. Tak się złożyło, że akurat pracowałem przy tej relacji, trochę ją redagowałem i po prostu tam zobaczyłem no coś, co mnie bardzo zaciekawiło, mianowicie właśnie historię Wolfa Szmunesa, który no jako pierwszy przeprowadził te pomyślne testy szczepionki przeciwko zapaleniu wątroby typu B.
Życiowy?
Natomiast wcześniej nie wiedziałem nic o tym człowieku. Zupełnie nic i chyba nikt tutaj nie wiedział, bo była to postać jakoś zupełnie zapomniana. On się urodził w Warszawie. Dokładnie 12 marca 1919 roku na warszawskiej Pradze. Tam spędził całe dzieciństwo. Natomiast jego rodzice pochodzili z takiej maleńkiej, zapomnianej przez świat miejscowości na Wołyniu. Przed jego urodzeniem przenieśli się do Warszawy. Rodzinne przekazy twierdzą, że oni gdzieś w międzyczasie mieszkali w Lublinie. Tego nie udało mi się potwierdzić. Być może tak było, może nie, trudno powiedzieć. W każdym razie ojciec Szmunesa, Alter Szmunes, był takim bardzo ortodoksyjnym, bardzo religijnym hasydem w zasadzie.
Tak, to znaczy ja wiem, że oni do Warszawy przyjechali z Lublina. Zdaje się, że rodzina pochodziła z Lublina, ale czy ktoś tu na przykład jeszcze został, czy może zginął w czasie wojny, tego my nie wiemy. Mój ojciec nie był bardzo religijny, jakkolwiek jego przygotowywano od dziecka do zostania rabinem. Nie uczono go w szkole, tylko uczono go w domu. Posłano go do szkoły właściwie tylko do 11 klasy, do ostatniej klasy, żeby zrobił maturę. Ale mój ojciec się zbuntował właśnie będąc w klasie maturalnej i postanowił, że chce studiować medycynę, co nie było wtedy bardzo łatwe w Polsce dla Żyda, bo uważano, że Żydów jest za dużo na medycynie i na prawie, w związku z tym rodzice go wysłali do Włoch. I on zaczął studiować medycynę w Pizie. I Piza była do końca życia jego wielką, ogromną miłością. To znaczy, ja o Pizie słyszałam, jak byłam absolutnie ledwo od podłogi. Ja jeszcze zanim wiedziałam, że istnieje takie miasto jak Warszawa, to wiedziałam, że istnieje takie miasto jak Piza. Z Pizy on został wyrzucony, bo w 1938 roku Mussolini zarządził, że wszystkich Żydów, studentów, cudzoziemców należy wykluczyć. I on do końca życia pamiętał list, który dostał od rektora swojej Akademii Medycznej, który się zaczynał i studenti stranieri di rasa ebraica non possono studiare. Coś takiego, że studenci z zagranicznej rasy żydowskiej nie mogą studiować. Więc on wrócił do Warszawy i zaczął się przygotowywać na złożenie papierów do Francji. No i nie zdążył, bo wybuchła wojna. W międzyczasie, bo to były wakacje, on wyjechał do dziewczyny, którą miał w Równym. Rodzice pisali do niego, za nic nie wracaj do Warszawy, za nic nie wracaj do Warszawy. A nawet mój ojciec tam spróbował zrobić w Równym pierwszy i ostatni interes w swoim życiu, dlatego że rodzice wysłali mu insulinę na sprzedaż, która była tania, ta insulina. I mój ojciec chciał pójść, bo on nie miał oczywiście tam żadnych pieniędzy, kiedy się zaczęła wojna. On chciał pójść do apteki jakiejś i sprzedać, ale wszyscy mu dookoła mówili, nie, 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 ty jeszcze poczekaj. No to on poczekał i ta insulina faktycznie poszła troszkę w górę, ale mu mówili, nie, ty czekaj, czekaj z insuliną, bo ona pójdzie jeszcze wyżej. I faktycznie ona poszła, ale jemu mówili, jeszcze nie jest ten moment, czekaj z tą insuliną. Insuliny rzeczywiście zaczynało brakować w mieście. I w końcu to doszło do 50 jednostek płatniczych z 3, tak? I wtedy, kiedy już wreszcie pozwolono mu pójść i sprzedać, okazało się, że po pierwsze insulina jest przeterminowana, a po drugie jest jej pełno, bo dowieźli.
Znalazł się po wschodniej stronie Bugu, więc stąd rozpoczęła się jego przygoda ze Związkiem Radzieckim. On został zmobilizowany do Armii Polskiej, natomiast nie brał udziału w walkach. Po prostu został w pewnym momencie zdemobilizowany już po zajęciu tej części Polski przez Związek Radziecki. Do inwazji III Rzeszy na Związek Radziecki mieszkał na Wołyniu. Natomiast kiedy zaczęła się inwazja, wtedy został ewakuowany w głąb Rosji. I tam miał zostać przydzielony do pracy w jakiejś kopalni. Później było zesłanie jeszcze w głąb Syberii. Trudno to zweryfikować, bo tak naprawdę nie ma żadnych dokumentów. Być może gdzieś są w Moskwie. Natomiast w życiorysach, które on później już sporządzał w Lublinie, kiedy aplikował do pracy w sanepidzie lubelskim, to tam wyraźnie w tych latach 42-50, ten 8-letni właśnie okres wyroku jest dziura. On po prostu trafia do jakiegoś tam obwodu w Rosji i tak dość oględnie to opisuje, że został przydzielony do batalionów pracy i w 50 roku tam ukończył jakiś stopień w Tomsku, w szkole medycznej.
Wkroczyli Sowieci i go aresztowali i go wysłali z całym transportem innych Polaków do Kazachstanu. I w Kazachstanie został zatrudniony przymusowo do pracy w jakiejś kopalni, a to był panicz z Warszawy, który nigdy palcem nie tknął ciężkiej roboty żadnej. W związku z tym nie wyrabiał normy i jak nie wyrabiał normy, to nie dostawał wypłaty. Jak nie wystawał wypłaty, to nie miał jak zapłacić gospodarzom za mieszkanie, bo on wydajmował jakiś kąt. W końcu nie miał domu. Sypiał w jakiejś łaźni, wtedy, kiedy ona nie była czynna. A potem został aresztowany za długi język i skazany. Tak, bo on pochwalił się gdzieś w jakimś towarzystwie, że zanim wojna wybuchła, on się zatrzymał w Berlinie na 3 dni, a Żydom nie wolno było zatrzymywać się w Berlinie. A on był w drodze do Włoch, gdzie studiował wtedy jeszcze i wielu żydowskich studentów, jak przyjeżdżało przez Berlin, to wystarczyło tam od razu na dworcu zgłosić się do lokalnego posterunku Gestapo i poprosić o 3 dni zatrzymania się i na ogół wszyscy dostawali i on opowiedział gdzieś to w towarzystwie. No, zatrzymał się i poprosił o pozwolenie Gestapo, to znaczy, że jest agentem Gestapo. On został aresztowany jako agent Gestapo. I wylądował na Syberii w obozie. W jakimś momencie jego status się zmienił w obozie. On się zrobił wolnonajemnym, to znaczy, że on pracował poza obozem, a wracał tylko do baraków na noc, dlatego że mój dziadek, który był ordynatorem wiejskiego szpitala, czyli ojciec mojej mamy, potrzebował ludzi do pracy. I ktoś tam sobie przypomniał, tu jest taki student jeden niedouczony i ojca przydzielona do pracy do dziadka i tak on poznał moją mamę i się z nią żenił. Potem jak już mieszkaliśmy w Donbasie, to moja mama bardzo ciężko zachorowała na żółtaczkę zakaźną. Mało nie umarła z tej żółtaczki. Ja miałam 8 lat wtedy i ojciec postanowił zająć się żółtaczką. Nie tyle wynaleźć lek, tylko zrozumieć w ogóle, jak można zapobiec żółtaczce na przyszłość.
Bezpośrednim powodem tego była choroba mojej żony, która po operacji zachorowała na wirusowe zapalenie wątroby. Prawdopodobnie na skutek tego, że transfuzja krwi, którą otrzymała, była zakażona wirusem.
Ona z tego absolutnie wyszła, dzięki temu, że ona była w szpitalu zakaźnym, gdzie jakoś jej to zaleczyli. Znaczy ona miała już sfatygowaną wątrobę po tej chorobie, ale to był cud, bo bardzo wielu ludzi umierało w tamtych. To był rok 55, ja myślę. Wtedy były 3 rodzaje żółtaczki, których się jedna nazywała A, druga B, a trzecia się nazywała nie A, nie B, dlatego że nie wyodrębniono jeszcze wirusa wtedy. Teraz ona się nazywa żółtaczką C. I żółtaczka B była szczególnie naprawdę groźna, ponieważ po żółtaczce B wielu ludzi po latach zapada na przykład na raka wątroby.
Mamy przed sobą tę pracę habilitacyjną Szmunesa z 1963 roku. Wybrane zagadnienia z epidemiologii i profilaktyki zakaźnego zapalenia wątroby ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wiejskiego. Uśmiecham się, bo w ogóle myślę, że dla laików jest to kompletnie niezrozumiałe, o czym ta praca jest. Tutaj widzę, że dziękuję swojej żonie, Mai Szmunes, za pomoc techniczną w opracowywaniach statystycznych. Tutaj jest mnóstwo takich tabel, wykresów, które on przygotowywał, analizujących zapadalność na zapalenie wątroby tutaj w Polsce i w innych sąsiednich krajach.
Widzę Bułgaria, Rumunia, Jugosławia.
Wszystkie kraje bloku wschodniego, ale też USA, ZSRR, Hongkong.
Mają świetną orientację, jaka jest sytuacja na świecie w ogóle całym.
Przede wszystkim dostęp też do materiałów, źródeł, wyników badań badaczy na całym świecie. On zresztą znał kilka języków, korespondował z różnymi uczonymi. Przeprowadzał takie bardzo szeroko zakrojone badania, szczególnie w naszym regionie, więc on badał jakieś gigantyczne ilości danych. Te próby były bardzo duże. Też na płeć, prawda, podzielone są te piramidy zachorowalności. I widać, że ten trend był bardzo wzrostowy. W Polsce w tamtych czasach był duży problem.
Masowym czynem zjazdowym ludzie pracy Lubelszczyzny dali odprawę tym, którzy rozpętali wypadki marcowe.
Na Wielkim Wiecu zorganizowanym przez Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu, jego przewodniczący, pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR Władysław Kozdra, mówił:
odpowiadamy dziś zdecydowanie. Nasza młodzież nie da się wywieźć w pole młodym sionistycznym organizatorom i aktywnym uczestnikom zajść w Warszawie i innych ośrodkach akademickich.
Kiedy się zaczął 68 rok, to ojcu przypomniano raptem, że rok wcześniej, kiedy wybuchła wojna w Izraelu, nie poszedł na jakiś wiec potępienia czy coś takiego. Ale ojciec mówi: ja pamiętam ten wiec, ale ja nie poszedłem, bo miałem studentów ostatniego roku, którzy zdawali wtedy egzamin, to był czerwiec. To nie zostało wzięte pod uwagę. Ojciec mój wyleciał z pracy z hukiem i trzaskiem za to, że właśnie jest niepewnym elementem, pewnie sionistycznym. Mojej matce, Bogu ducha winnej, w sensie, że nie była Żydówką, zaproponowano, żeby... jeśli chce utrzymać tę pracę, to może się rozwieść z ojcem.
A co i tak,
ona pracowała w laboratorium jakimś takim mikrobiologicznym. Aha, ja pamiętam, że ktoś próbował interweniować u pana Kozdry. Kozdra to był pierwszy sekretarz partii lubelskiej. I Kozdra rozłożył ręce i powiedział: to niech idzie lody sprzedawać. To było lato 68 roku. Mój ojciec przyjechał do mnie do Warszawy, żeby powiedzieć mi, że oni by bardzo chcieli wyjechać, ale nie wyjadą, jeśli ja się nie zgodzę. No i ja miałam po prostu przystawiony pociąg do drzwi. To był dla mnie straszny dramat, bo ja miałam życie jak u Pana Boga za piecem. Pracowałam w Teatrze Żydowskim, było mi tam bardzo dobrze. Ale ja się zgodziłam wyjechać z rodzicami, bo ja wiedziałam, że mój ojciec po prostu umrze, jeśli nie będzie mógł zajmować się nauką. Że nauka jest jego całym życiem.
Więc... wiadomo było, że on się zajmie nauką tam za granicą.
On nie miał najmniejszych wątpliwości i kiedy myśmy przyjechali do Ameryki, ojciec zaczął szukać pracy, ale po pierwsze angielski jego był tragiczny w tym czasie. Znał angielski, ale był kompletnie nieosłuchany z angielskim, co jest jednak sporą różnicą. Bo on się uczył angielskiego tutaj, jakaś starsza pani go uczyła w Lublinie. No i któregoś dnia, bardzo przygnębiony, siedział w bibliotece medycznej i przysiadł się jakiś facet, który też coś tam czytał i zajrzał, co mój ojciec czyta, i zagadnął go. I oni zaczęli rozmawiać i mój ojciec podał swoje nazwisko. I ten facet, on się nazywał profesor Alfred Prince, on powiedział: ja znam twoje nazwisko, znam twoje prace naukowe. I natychmiast go zaprosił właśnie do siebie. Więc myśmy przyjechali w lutym do Nowego Jorku, a od 1 kwietnia ojciec miał pracę. Oni się dosyć szybko zorientowali, na co go stać. W związku z tym stworzono mu warunki do robienia, zajmowania się nauką.
To są przedruki z różnych czasopism naukowych, gdzie ukazywały się artykuły Szmunesa i jego współpracowników. Chyba wszystkie dotyczą wirusowego zapalenia wątroby typu B. On ciągle coś publikował, tych prac naukowych na swoim koncie miał kilkaset.
Wolf Szmunes, ale też są inni.
Szereg innych.
I szereg innych. Alfred M. Prince, Robert L. Hirsch. Betsy Brotman.
To mamy dzięki Annie Freilich, która pracowała ze Szmunesem.
Do zespołu Wolfa Schmunesa w Centrum Krwiodawstwa w Nowym Jorku dołączyła w latach 70. młodziutka emigrantka marcowa z Polski, Anna Freilich.
Też to szlachetność jego, że chciał zatrudnić emigrantkę, żeby dać szansę. Za te same pieniądze mógł mieć wspaniałą sekretarkę, Amerykankę, ale ponieważ jego zatrudnili, on chciał też dać szansę komuś. No więc w ten sposób ja dostałam pracę. W tamtym czasie przy stacji krwiodawstwa były takie naukowe komórki, które prowadziły badania na krwi krwiodawców. Przychodziła ta krew nie tylko od krwiodawców, ale ze szpitali, gdzie byli chorzy, którzy otrzymywali dializę. I najczęstszym powodem czy drogą zarażenia się była właśnie hemodializa, dlatego że tych urządzeń nie można było do końca przeczyścić. Krew, którą używano do transfuzji, była badana na różne wirusy, przedtem, ale nie była badana na wirus żółtaczki wszczepiennej. I chodziło o to, żeby uchronić tych ludzi od tego, zbadać, skąd się bierze ten wirus. Co ja robiłam? Pomoc we wszystkich badaniach, które on robił. Ewidencje wszystkich tych próbówek, które dostawaliśmy. Potem trzeba było to wszystko w grupy połączyć. Zawody, czasem narodowości, bo na przykład, to było ciekawe, niektórzy ludzie zarażali się w restauracji przez owoce morza. I na przykład kucharze w chińskich restauracjach bardzo często mieli to, ale na przykład w japońskich nie. Więc prowadziło się takie te różne badania, żeby dotrzeć do tego, co powoduje, że ktoś się zaraża. Potem były fantastyczne badania. Jeszcze to było przed AIDS. Chodziliśmy do przychodni chorób wenerycznych. I ci ludzie, którzy przychodzili tam oddawać krew, myśmy im mówili, że jeśli dadzą nam próbówkę jedną też, to my za darmo przebadamy tę krew na żółtaczkę wszczepienną. Robiliśmy ankiety. Ja musiałam zadawać pytania dotyczące technik seksualnych i częstotliwości i to wszystko. To był szok dla mnie. A ilu pan miał partnerów, bo też sprawa homoseksualistów, dlatego że to zarażanie się było dosyć częste, tak jak potem, kiedy odkryto wirus AIDS, to się okazało, że one są bardzo częste, bo to wszystko przez krew i to była jego pionierska praca. Stworzyli mu możliwość wypróbowania nowej szczepionki, a rząd dodał mu jeszcze potężną kwotę wtedy na wypróbowanie tego, ale szczepionka była zamówiona przez firmę farmaceutyczną, bardzo słynny koncern i dlatego niestety my nie mamy żadnych pieniędzy z tego. Bo on to robił dla kogoś, co mu się nie udał żaden biznes.
Ale też miał taką ideę, żeby później ta szczepionka była dostępna powszechnie.
To mu przyświecało absolutnie od początku. On wypróbowywał tę szczepionkę na grupie kontrolnej składającej się z tysiąca, ponad tysiąca zdaje się, nowojorskich homoseksualistów, gejów. Do samego końca nie zdawałam sobie sprawy, jaki rezonans będzie miało to wypróbowanie tej szczepionki na hepatitis B. Stało się tak, że prasa dowiedziała się, że w przyszłym tygodniu mają być ogłoszone wyniki tych badań. Najpierw zaczęły się telefony, na które mój ojciec odpowiadał, przepraszam, ale poczekajcie na konferencję prasową, kiedy to będzie, ja niczego w tej chwili nie ogłaszam. Raptem w ciągu kilku godzin cały nasz dom jest otoczony tłumami dziennikarzy, w ogóle wyjść nie można, ale ojciec się nie załamał, zabarykadowaliśmy się w domu i ojciec powiedział, nie, nie ma o tym mowy, ja do prasy nie idę. Najpierw musi to być ogłoszone oficjalnie na konferencji z obecnością naukowców, którzy to ocenią. No i tak było, w momencie kiedy te wyniki były ogłoszone, wiadomość na ten temat pojawiła się absolutnie wszędzie. Był taki moment, że to było takie sławne i w New York Timesie i wszędzie pisano o jego tych osiągnięciach. Wtedy pracowałam dla Wolnej Europy, no więc przyszłam i zrobiłam z nim wywiad, tak.
Pisze się o tym, że ponieważ wirus wywołujący żółtaczkę powoduje także raka wątroby, nowa szczepionka byłaby pierwszą w dziejach walki z rakiem, szczepionką prewencyjną przed rakiem także.
Prawdopodobnie tak. Trudno na razie powiedzieć, czy wirus zapalenia wątroby typu B jest jedynym czynnikiem etiologicznym raka wątroby, czy też jednym z czynników. Badania nasze przeprowadzone w Afryce oraz w Azji wykazały, że prawdopodobnie wirus ten jest czynnikiem etiologicznym raka wątroby. Dlatego też w przyszłości, jeśli będzie można zapobiegać wirusowemu zapaleniu wątroby, to znaczy, że zapadalność i śmiertelność z powodu raka wątroby będzie również obniżona.
W świecie nauki sława jest tak naprawdę czymś bardzo rzadkim. Te badania były prowadzone w latach 70., także sporo czasu od tego minęło. Był typowany, był na takiej krótkiej liście do Nagrody Nobla, kiedy opublikowano wyniki jego testów szczepionki. Natomiast zmarł zaledwie 3 lata po ogłoszeniu tych wyników, cierpiał na chorobę nowotworową. No i gdzieś przepadł w gąszczu przypisów i pozycji bibliograficznych.
Kiedy moja mama była umierająca i już przychodziła do niej opieka hospicyjna w Ameryce, na Florydzie, to w jakimś momencie przyszedł nowy lekarz i on mówi do mnie, a czy ma pani coś wspólnego z tym lekarzem Wolfem Schmunesem? Ja mówię, tak, to był mój ojciec. I mówi, czy pani wie, że ja się o nim na studiach uczyłem? I on zrobił się taki bardzo uroczysty i mówi, w imieniu całej medical profession to chcę pani podziękować za to, co zrobił pani ojciec. Że on wiedział, że to nie chodziło tylko o tę szczepionkę na hepatitis B, ale także o ustanowienie pewnego absolutnego standardu, kanonu badań naukowych z tym podwójny, ślepy i tak dalej, że naukowiec aż do ostatniej chwili, kiedy łamany jest kod, nie wie, czy ktoś dostał placebo, czy ktoś dostał prawdziwe lekarstwo, czy szczepionkę. I dzisiaj to jest absolutny standard, ale wtedy to nie było wcale standardem, więc to było też ważne.